Chciałbym dzisiaj, abyśmy zastanowili się nad tym, kim mamy być w tych dniach. Chciałem to odnieść do osoby Henocha, którą znamy z Pisma Świętego. On jest typem dla Kościoła dni końca. On stanowi pewną grupę ludzi, którą Bóg przygotowuje w tych dniach. Jest pewnym obrazem, odbiciem tego, co dzisiaj grupa Henocha, można powiedzieć pokolenie Henocha albo szczep Henocha, będzie przechodzić. Henoch był siódmym pokoleniem po Adamie. W tym momencie dobiega końca 6000 lat po Adamie i wchodzimy niedługo w siódme tysiąclecie. Henoch urodził się w roku 622, po tym jak Adam został stworzony. Przeżył 365 lat, a następnie w 987 roku został zabrany. Zabrany przez Boga. Tak mówi słowo. Tak więc żył w przyjaźni z Bogiem 300 lat. Przeczytam z Pisma Świętego fragment, który o tym mówi. Księga Rodzaju, 5 rozdział i werset 22. Henoch po urodzeniu się Metuszelacha żył w przyjaźni z Bogiem 300 lat i miał synów i córki. Jest bardzo wyraźnie tutaj napisane, że po urodzeniu się jego syna Metuszelacha żył w przyjaźni z Bogiem 300 lat. Dalej jest napisane, ogólna liczba lat życia Henocha 365. I werset 24. Żył więc Henoch w przyjaźni z Bogiem, a następnie znikł, bo zabrał go Bóg. Co się wydarzyło, że te 300 lat żył intensywnie z Bogiem? Otóż, kiedy syn mu się urodził, Metuszelach, różnie jest w Bibliach jego imię podawane, w każdym bądź razie imię jego znaczy strzała albo dzida i był proroczym odniesieniem do tego, co ma nastąpić za niedługi czas. Mianowicie Bóg zapowiedział sąd. Tym sądem miał być potop, czyli zniszczenie ludzkości poprzez wody potopu. I o tym dowiedział się proroczo właśnie Henoch, że jego syn jest znakiem dla tego pokolenia. I w księdze Henocha jest powiedziane, którą napisał Henoch, że gdy strzała upadnie na ziemię, wtedy to się stanie. Metuszelach żył najdłużej z ludzi. Nikt tak długo nie żył jak on. On przeżył 969 lat i umarł w roku potopu, dokładnie w 1656 roku po stworzeniu. Więc widzimy, że jego syn był znakiem, rzeczywiście. Sam fakt, że liczba jego lat była najdłuższa na ziemi, pokazuje nam, że Bóg oczekuje w swym miłosierdziu jak największej ilości ludzi, którzy się nawrócą na skutek ogłaszania tej rzeczywistości. Czyli, że będzie potop, że nadchodzi sąd. Mówiąc innymi słowami, nawracajcie się, ponieważ nadchodzi sąd Boga na przeciwników Boga. Henoch mówił o tym. Henoch przestrzegał o tym. Henoch uczył swoją rodzinę i wszystkich, kogo tylko spotkał, na temat sprawiedliwości Bożej. I Bóg wydłużał ten czas. W pierwszym liście Piotra, w 3 rozdziale, w wersecie 19, jest napisane tak, że Pan Jezus w duchu poszedł głosić duchom zamkniętym w więzieniu, werset 20, kiedyś nieposłusznym albo nie dającym się przekonać, gdy za dni Noego cierpliwość Boża oczekiwała, a budowana była arka, w której niewiele, to jest 8 dusz, zostało uratowanych przez wodę. Cierpliwość Boża oczekiwała. Dlatego liczba dni Metuszelacha była wydłużona najbardziej. Do pewnej granicy, która była już potem nie do przesunięcia. Nastąpił potop i zgubił wszystkich ludzi poza 8. To, co się wydarzyło w tamtym czasie, jest proroczym odniesieniem do dzisiejszych czasów. Możemy to przeczytać w Łukasza Ewangelii w 17 rozdziale i wersecie 26. Jak działo się za dni Noego, tak będzie również za dni Syna Człowieczego. Jedli i pili, żenili się i za mąż wychodziły aż do tego dnia, kiedy Noe wszedł do arki. I przyszedł potop i wygubił wszystkich. Więc nadchodzący sąd został objawiony Henochowi. Jego dziecko było znakiem proroczym. Wiedząc o tym, Henoch, który był człowiekiem sprawiedliwym, zaczął wyjątkowo szukać Boga. I dlatego jest napisane, że żył po tym narodzeniu się syna w przyjaźni z Bogiem. Kiedy wiedział, że zbliża się koniec, słyszał o tym, zaczął intensywnie, znacznie więcej niż do tej pory, szukać Boga. To się odnosi też do dzisiejszych dni. Kościół Boży wie, że zbliżamy się do końca tej epoki. I ci, którzy to słyszą, którzy wiedzą o tym, przygotowują się odpowiednio na te dni, które są przed nami. Więc to odniesienie do tego, co Henoch przeżywał i tak jak Pismo powiedziało do nas w Ewangelii Łukasza w 17 rozdziale, jest to rzeczywiście odniesieniem, równoległym odniesieniem do tego, co my dzisiaj przeżywamy. To samo przeżywał Henoch w tamtym czasie. A więc był sprowokowany do poszukiwania Boga. W czasie, kiedy Henoch żył, Adam ciągle żył. Mimo, że Adam był już starszym człowiekiem, chociaż nie wiemy, jak oni wyglądali, tak? Czy on staro wyglądał? Podejrzewam, że nie. Ponieważ oni żyli ponad 900 lat w tamtym czasie, albo około 900 lat. Więc w momencie, kiedy Henoch się narodził, Adam cały czas żył. Adam umarł 57 lat przed zabraniem Henocha w 930 roku. A więc Henoch i Adam znali się 308 lat. I prorok Neville Johnson, który spotkał się w sferach ducha z Henochem i rozmawiał z nim, Henoch mu powiedział, że za jego życia spotykał się z Adamem bardzo często. Po prostu z nim rozmawiał o tym. On chciał wiedzieć, jak było w ogrodzie Eden. On chciał wiedzieć dokładnie, jak to było z tym drzewem życia. On chciał wiedzieć, jak ono wyglądało. On chciał wiedzieć, jak to było, że ty miałeś autorytet nad całą ziemią. On chciał wiedzieć, co to znaczy, że zwierzęta go słuchały. Co to znaczy, że Pan przychodził do niego? Jak to wyglądało? Jak z Bogiem się spotykałeś? Zadawał mnóstwo mu pytań. To trwało ponad 300 lat. On był tak podpalony tymi informacjami, że postanowił szukać Boga do miejsca, w które wejdzie i będzie w tej relacji, jak Adam był w Edenie. Postanowił. Ta decyzja była bardzo ważna w jego życiu. Doszedł do tego. On doszedł. Co ciekawe, że z dzisiejszej perspektywy patrząc, to jeszcze nawet prawa nie było mojżeszowego. Już nie mówiąc, że Pan Jezus jeszcze nie umarł za nasze grzechy. Jeżeli Henoch potrafił tak żyć w przyjaźni z Bogiem, że Bóg go zabrał, ponieważ bardzo podobał się Bogu, o ileż bardziej my jesteśmy w stanie w tej rzeczywistości chodzić, mając już pomoc Ducha Świętego. Bóg odpowiada na pragnienia ludzkich serc. My wiemy, że Bóg jest dla nas, a nie przeciwko nam. On chce nas wprowadzić w tą przyjaźń ze sobą samym. Pragnie, żebyśmy znali Jego samego. 11 rozdział listu do Hebrajczyków, werset 5. Przez wiarę Henoch został przeniesiony, aby nie oglądał śmierci. Aby nie oglądał śmierci. I nie znaleziono go, ponieważ Bóg go zabrał. Przed zabraniem bowiem otrzymał świadectwo, że bardzo podobał się Bogu. To jest bardzo ważne. On się bardzo podobał Bogu. I otrzymał to świadectwo przed zabraniem. Pan Bóg zostawia następnym pokoleniom informacje. Bóg jest zainteresowany tym, żebyśmy wiedzieli o tych, którzy znali Boga głęboko. Tych ludzi jest niewiele do tej pory w stosunku do całej populacji, ale są. Tymi zabranymi są oczywiście Henoch i Eliasz. Jeden i drugi otrzymał świadectwo przed zabraniem, że podobają się Bogu. Jeden i drugi chodził z Bogiem, szukał Boga, czynił wolę Boga w swoim życiu. Jeden i drugi kochał Boga. I współobywatele, prorocy, na przykład u Eliasza, wiedzieli o dniu zabrania Eliasza, tak jak i Eliasz wiedział. Podobnie o zabraniu Henocha zostało zostawione świadectwo, że się podobał Bogu, zanim został zabrany. Bóg zostawia te informacje dla nas, ażebyśmy mogli żyć w podobny sposób. Jest to informacja, która ma nas podpalić do szukania Boga tak intensywnie, żeby osiągnąć podobne rezultaty. To jest bardzo ważne, że jest to możliwe dla nas, to co Henoch przechodził. Tu musimy uważać na wszelki przejaw niewiary, który pochodzi ze źródła diabelskiego, który próbuje zaatakować nas w naszej relacji do Boga, w naszym poszukiwaniu Boga. Ten atak może pochodzić od ludzi, którzy są w świecie, może ze świata ducha, w sensie snów i wizji, myśli, które otrzymujesz, ale też pochodzi z kościołów, które nie są czyste, które są zabrudzone, które mają nauki demoniczne, blokujące poznanie Boga. Musimy być świadomi, że Bóg chce naszej relacji. Tak jak powiedziałem, Henoch jest typem Kościoła Dni Końca. On jest tym przejściem między końcem tej epoki, a wejściem w nową epokę Królestwa Tysiącletniego. I dlatego musimy bacznie przyglądać się temu właśnie, jak Henoch żył, co myślał. Dlatego musimy mieć całkowitą świadomość, że właśnie powstaje grupa wierzących. W zasadzie ona już powstała częściowo i nadal powstaje. Grupa wierzących, grupa Henocha, można powiedzieć szczep Henocha albo pokolenie Henocha, którzy tak jak Henoch widzą to, co nadchodzi, widzą to, w czym powinni dzisiaj chodzić, widzą to, jak blisko chodzić z Bogiem i mają właściwe cele postawione, priorytety, żeby uzyskać tą bliskość z Bogiem. A więc widzą to, wierzą i wchodzą w te rzeczy, zaczynają się w tym poruszać. To jest nasz dzisiejszy priorytet. Musimy wejść w tą rzeczywistość, jeżeli chcemy być blisko Boga w tych dniach. Osoby te, które są w grupie Henocha, przechodzą transformację, wielką transformację. Pozostając nadal w ciałach fizycznych, uczą się chodzić z Bogiem. W pewnym momencie, oczywiście wiemy, te ciała będą przemienione w ciała chwalebne. Jak w to wejść? Co miał Henoch? Jak być jak Henoch? Jak uzyskać dostęp do tej służby Dni Końca, posiadania płaszcza służby Henocha? Każdy tego typu mąż Boży jest przyjacielem Boga. To jest bardzo ważne. W Ewangelii Jana w 15 rozdziale i 15 wersecie jest napisane: już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od ojca mego. Tu jest klucz. Nie nazywam was sługami, ale nazywam was przyjaciółmi. Dlaczego? Odpowiedź jest: ponieważ oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od ojca mego. Relacja przyjaźni to nie jest relacja koleżeństwa. W tym świecie mamy wielu kolegów, znajomych. Przyjaźń jest czymś wyjątkowym. Przyjaciół nie masz wielu. Bardzo mało. Zazwyczaj na palcach jednej ręki możesz ich policzyć, o ile ich masz. Z przyjacielem mówisz o wszystkich rzeczach. Nie masz barier. Nie masz tajemnic. Wszystko jest kwestią wymiany. Na zasadzie pytanie jest odpowiedź. Pytanie jest odpowiedź. Jest otwartość. Jest przejrzystość. Bóg generalnie wzywa do tego też Kościół. Ale Kościół jest, jak wiemy, w różnych miejscach. Nie wszyscy dochodzą do miejsca tego typu, żeby być w przyjaźni, o której Bóg mówi. Dlatego właśnie nauczamy, żeby wejść w miejsce takiej relacji z Bogiem, że jesteśmy Jego przyjacielem. Podobnie może być w Kościele. Możemy znaleźć osoby, z którymi możemy być naprawdę przyjaciółmi. Jeżeli Kościół rośnie w Bogu, jest coraz bliżej Boga, uświęca się, bo są różne kościoły, może dojść do miejsca, że w jednym kościele jest wielu przyjaciół. Ale to jest coś wyjątkowego. To jest coś wyjątkowego. Pan Jezus powiedział bardzo wyraźnie, że relacja, jaką pragnie Ojciec, jest relacją przyjaźni. To jest bardzo ważne. To jest to pragnienie Boga, które musi być dla nas wykładnikiem czy wskazówką na przyszłość. Musimy dążyć do tego, żeby Bóg uznał nas, wydał świadectwo na nasz temat, że jesteśmy przyjaciółmi Jego. Żeby mógł się z nami dzielić na wszystkie tematy sekretne, że zaczynasz rozumieć tajemnice Boga, zaczynasz rozumieć pismo, które do tej pory dla ciebie było pod znakiem zapytania, miejsca skryte, miejsca nieznane, miejsca pod znakiem zapytania. Ty chcesz znać wolę Boga i zmierzasz do tego zdecydowanym krokiem. Podjąłeś decyzję. Chcesz znać Boga. Chcesz znać Jego samego, który jest Słowem, które to Słowo wszystko podtrzymuje. Kiedy zaczniesz rozumieć rzeczywistość Bożego Słowa, zaczynasz rozumieć samego Boga. A rozumiejąc te rzeczy, zaczynasz w tym się poruszać. Przyjaźń jest najwyższą cnotą taką międzyludzką. Ktoś powie, że miłość, tylko że w przyjaźni jest miłość. Więc Bóg chce, abyśmy byli Jego przyjaciółmi. Wiemy, że Abraham też został nazwany przyjacielem Boga. Też chodził w Jego bliskości. I wiemy dobrze, że Jemu też objawił nadchodzący sąd na Sodomę i Gomorę i przyległe miasta. A dlaczego? Dlatego, że jak Pismo mówi, możemy sobie to przeczytać w Księdze Rodzaju, Bóg mówi, jak to miałbym przed Abrahamem zataić to, co nadchodzi? Bóg ze swej woli postanowił objawić to Abrahamowi. Z pozycji tej, o której mówimy, wiemy, że Bóg po prostu był jego przyjacielem. I dlatego mu objawiał, co przyjdzie na świat. I Abraham wykorzystał to zaraz. Jak będziecie czytać historię Abrahama, jak rozmawia z Bogiem na temat zniszczenia Sodomy i Gomory, jak zaczyna wstawiać się za ludzi, jak zaczyna dopytywać się dokładnie, ale czy zrobisz to naprawdę? Ma nawet odwagę powiedzieć, czy Bóg, który jest sprawiedliwy, mógłby sprawić, że niesprawiedliwi zginą ze sprawiedliwymi? On miał odwagę mówić wprost. Wyobraźmy sobie, Bóg, który stworzył cały świat, rozmawia z nami na każdy temat. Na każdy temat. Pragnijmy takiej relacji. Pragnijmy tej bliskości. W tych dniach to jest życie, prawdziwe życie. Być tak blisko Boga. Księga Henocha była znana w czasie pierwszego kościoła bardzo. Dlatego została zacytowana w liście Judy. Ja przeczytam ten werset. To jest werset 14, w którym jest napisane: również o nich prorokował siódmy po Adamie Henoch, mówiąc: oto przyszedł Pan pośród miriad swoich świętych, aby dokonać sądu przeciw wszystkim i udowodnić każdej duszy wszystkie bezbożne uczynki, przez które okazywała się ich bezbożność, z powodu wszystkich twardych słów, które wypowiadali przeciwko niemu grzesznicy bezbożni. To był cytat właśnie z Księgi Henocha, która była powszechnie znana w czasie pierwszego kościoła i nawet Żydzi mieli w swoich księgach, w zbiorze pism, ją zawarto między 200 lat przed naszą erą do 200 lat naszej ery. To była jedna z ich ksiąg, które czytano. Z jakiegoś powodu księga ta została usunięta i nie jest do tej pory powszechnie znana w kościele. Chociaż jest cytowana w Piśmie Świętym, a więc ma wartość. Jak widzimy, Henoch widział przyjście Pana. Zobaczcie, jak wcześnie on się o tym dowiedział. A przecież to jeszcze jest przed nami. Kto przeczytał Księgę Henocha, wie o tym, jak bardzo głęboko rozmawiał z Panem. Bóg mu objawiał niesamowite rzeczy. Pokazywał mu przyszłość. Pokazywał mu, jak został stworzony świat. Co było przyczyną grzechu, albo co jest przyczyną grzechu. Pokazywał świat aniołów, również upadłych. Rozumiał, jak funkcjonuje świat. Bóg objawia mu rzeczy przeszłe, teraźniejsze i przyszłe. Tyle tysięcy lat wcześniej Henoch wiedział o nich. To nam daje wiele do myślenia. Jak wspaniały Bóg jest, że Bóg chce z nami się dzielić na temat tych rzeczy. Powstaje pytanie, czy z każdym dzieliłby się tak Bóg? I też zaraz przychodzi odpowiedź. Czy ty chciałbyś się z kimś dzielić, żeby ten ktoś później te wiadomości użył przeciwko tobie, w głupi sposób użył i tak dalej, i tak dalej. Czy chciałbyś o tym mówić? Bóg dzieli się z tymi, którym może ufać. Bóg dzieli się z tymi, którzy naprawdę zachowują relacje przyjaźni. Dlatego ta relacja jest testowana. Zanim wejdziesz w to miejsce pełni takiej przyjaźni, która Bogu się podoba, Bóg dokonuje pewnego rodzaju testów na naszej drodze, żebyśmy mogli je zdać. Bóg po prostu nam pokazuje bliski cel. Biegnij. Biegnij dalej. Biegnij jeszcze dalej. I za każdym razem chcę, żebyśmy podejmowali właściwe decyzje, żebyśmy wybierali to, co Jemu się podoba. W tym On nam pomaga i zachęca do bliskości ze sobą. W dzisiejszych dniach jest uwalniana szczególna łaska dla serc poszukujących Boga, które chodzić chcą z Bogiem jak Henoch. Jest uwalniana. To się już dzieje na naszych oczach. I tak jak za dni Noego było, tak teraz będzie. Wiemy dobrze, że za dni Noego, który chodził w przyjaźni z Bogiem, była jego rodzina, która nie aż tak bardzo chodziła z Bogiem, ale została zachowana. No i była grupa ludzi, że tak powiem, poza arką, która zginęła. W dzisiejszych dniach jest podobnie i będzie podobnie, to się będzie rozwijać. Będzie grupa, która chodzi blisko z Bogiem, wierzących. Będą ci, którzy będą ratowani, ale nie mieli tak bardzo bliskiej relacji z Bogiem. No i będą ci, którzy zginą. Więc widzimy pewną równoległość tego, co wtedy miało miejsce i tego, co dzisiaj się dokonuje. 11 rozdział Apokalipsy i przeczytam od 1 wersetu. Potem podano mi trzcinę podobną do laski i powiedziano: wstań i zmierz świątynię Bożą i ołtarz i tych, co wielbią w niej Boga. Zmierz. Jan widzi w wizji pewną rzeczywistość świątyni pańskiej. Świątynia ma być zmierzona. On ma przyjrzeć się temu ze sfery duchowej, co się będzie działo w obecnym czasie. Jest powiedziane: wstań i zmierz świątynię Bożą i ołtarz i tych, co wielbią w niej Boga. Drugi werset. Dziedziniec zewnętrzny świątyni pomiń zupełnie i nie mierz go, bo został dany poganom i będą deptać miasto święte 42 miesiące. Tu jest obraz Kościoła Dni Ostatnich. Zostało podzielone jakby na dwie grupy zasadnicze. Jest przybytek, czyli miejsce święte i najświętsze, które jest zakryte, i drugie miejsce, dziedziniec zewnętrzny. O pierwszym miejscu jest powiedziane, że to masz zmierzyć. To ma zmierzyć. A o drugiej części zewnętrznej jest powiedziane: tego nie mierz. Nie mierz go, bo został dany poganom i będą deptać miasto święte 42 miesiące. To pokazuje, że jedną częścią Kościoła są ludzie, którzy są w przybytku, w intymności z Nim, z Bogiem. To pokazuje, że jest grupa, która kocha Pana, jest bliziutko. ta miłość jest dojrzała. I wiemy dobrze, generalnie, że świątynia według Pisma Bożego przedstawia Kościół w dzisiejszych dniach. Wiemy, że wszyscy jako grupa jesteśmy Kościołem, jesteśmy ciałem Chrystusa, jesteśmy świątynią Boga. Zacytuję 1 Koryntian 3,16. Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? A więc jesteśmy świątynią Boga. Później, kiedy czytamy w Księdze Apokalipsy, w 21 rozdziale i wersecie 17, jest miasto święte mierzone, niebiańskie miasto święte. Miara ta, którą trzymał anioł, by mierzyć to miasto, była miarą człowieka. Tutaj w 11 rozdziale świątynia pańska też jest mierzona, ale dziedziniec zewnętrzny nie. I zobaczmy tą rzeczywistość. To jest obraz Kościoła Dni Końca, że jeden z nich chodzi blisko Boga, z Bogiem, na tyle, że jest chroniony. Drugi ma problem, w sensie takim, że poganie będą go deptać. I mamy napisane w 13 rozdziale, w wersecie 7, tak. Potem dano jej, bestii, wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężyć ich. Tu jest grupa, która właśnie jest na dziedzińcu. Tu jest resztka Kościoła, która została zwyciężona. Natomiast ta, która przetrwała, ona jest reprezentowana, uwaga, przez dwóch świadków. Tu nie chodzi o dwie osoby fizyczne, tylko chodzi o grupę wierzących, którzy są jakby uosobieni w Apokalipsie w tych dwóch świadkach. Jest to właśnie grupa Henocha, która zresztą reprezentuje, jak zobaczycie, znaki, które dokonywane były przez tą grupę. Ona reprezentuje wszystkich dużych, wielkich mężów Bożych. Mojżesza, Eliasza. Jest napisane tak, w wersecie 5. Jeśli kto chce ich skrzywdzić, ogień wychodzi z ich ust i pożera ich wrogów. Jeśli by zechciał ktokolwiek ich skrzywdzić, w ten sposób musi być zabity. Mają oni władzę zamknąć niebo, by deszcz nie zraszał dni ich prorokowania. I mają władzę nad wodami, by w krew je przemienić. I wszelką plagą uderzyć w ziemię, ilekroć zechcą, jak potężny autorytet. To jest właśnie pokazane w skrócie służba. Służba Kościoła mocy dni końca, która jest w osobie dwóch świadków reprezentowana, którzy dają świadectwo całej ziemi, którzy są, jak w wersecie 4 jest napisane, dwoma drzewami oliwnymi i dwoma świecznikami, co stoją przed Panem Ziemi. Są dwoma drzewami oliwnymi i dwoma świecznikami, co stoją przed Panem Ziemi. Oni świecą. Oni reprezentują Boga, mają ogromny autorytet. W tych dniach sądów Bóg pokazuje swą chwałę. Bóg przyciąga ludzi, jest ogromne przebudzenie, światowe przebudzenie. Są potężne moce w użyciu przez Kościół. I to właśnie tych dwóch świadków reprezentuje. Ale oni są rozrzuceni po całej ziemi. To są normalni wierzący. Tak jak ty i ja. Tylko, że chodzący w przyjaźni z Bogiem. Chodzący jak Henoch. Stanowiący grupę Henocha. Oni są blisko Boga. To jest bardzo ważne. To nie jest jakieś chrześcijaństwo, tylko to jest bliskość z Bogiem. Na skutek właśnie tej bliskości oni otrzymują autorytet. My będziemy mieli duży wpływ w tym ogromnym autorytecie, żeby ludzi uzdrawiać, żeby wypędzać demony, żeby wskrzeszać umarłych, żeby manifestować Królestwo Boże w sposób potężny. My będziemy się przenosić z miejsca na miejsce, by głosić Ewangelię. Nawet grupami całymi będziemy się przenosić jako kościoły w sferach duchowych. Pst, nie ma nas, łącznie z całym ciałem. Nie będzie cię w jednym miejscu, będziesz w drugim miejscu. To będzie wspaniały czas Kościoła, wielkiej chwały Kościoła, którego jeszcze do tej pory nie było. To jest to, co na nas czeka. Potężne znaki cuda. Potężne znaki cuda. Jak również Kościół ten potężnej mocy usługuje ludziom, którzy potrzebują Boga. Przez te znaki i cuda ludzie będą dochodzić do wiary. Wielu uzyska zbawienie. Dlatego musimy to widzieć jako niesamowity czas dla Kościoła. Neville Johnson, prorok, miał takie doświadczenie duchowe. Kiedy kiedyś modlił się na językach i kierował się do kuchni w swoim domu, przechodząc do kuchni, raptem był już w innej rzeczywistości. I znalazł się na pewnej równinie w Mongolii. Równinie otoczonej z dala górami. I zobaczył 100 metrów od siebie grupę Mongołów, którzy jeździli konno. Było to około 20 mężczyzn. Jeździli w takim kole. I on akurat pojawił się kierując wprost na nich. I to było 100 metrów do nich, żeby dojść. A kiedy doszedł do nich, zaczął do nich mówić w ich języku. Zaczął głosić Ewangelię. I to się dokonywało w języku mongolskim, podczas gdy Neville Johnson w ogóle nie zna tych wyrazów, nie ma kompletnie pojęcia. Głosił do nich w języku mongolskim. Gdy skończył to głoszenie, powiedział, że teraz odchodzę, ale przyjdzie na moje miejsce kto inny. I gdy to skończył, znalazł się w kuchni, mówiąc w językach. Musimy wiedzieć, że to, co czytamy w Psalmie 91, jest i będzie naszym udziałem w coraz głębszym wymiarze, w coraz większej głębokości. Chciałbym to przeczytać, żebyśmy mieli świadomość, że jesteśmy Kościołem, który zwycięża, który nie umiera. Zobaczmy, Psalm 91. Kto mieszka w ukryciu Najwyższego i w cieniu Wszechmocnego nocuje, mówi do Pana, ucieczko moja i twierdzo, mój Boże, któremu ufam. Tu widzimy, że to jest ta intymność. To jest to ciągłe przebywanie w miejscu najświętszym, w przybytku. To jest to stanowienie Kościoła miejsca najświętszego. Kto mieszka w ukryciu Najwyższego i w cieniu Wszechmocnego nocuje, mówi do Pana: ucieczko moja i twierdzo, mój Boże, któremu ufam. I teraz jest cała lista tego, co się dzieje z osobą, z Kościołem, który ufa Bogu. To jest proroczy psalm dni końca dla Kościoła. Bo on sam cię wyzwala, werset trzeci, z sideł myśliwego i od zgubnego słowa. Okrywa cię swymi piórami i chronisz się pod jego skrzydła. Jego prawda to zbroja i tarcza. W nocy nie boisz się strachu, ani za dnia lecącej strzały, ani zarazy, co obchodzi w mroku, ani epidemii, co niszczy w południe. Choć 1000 pada u Twego boku, a 10 000 po Twojej prawicy, Ciebie to nie dosięga. Ty tylko przyglądasz się własnymi oczyma i widzisz odpłatę daną grzesznikom. Albowiem Ty powiedziałeś: Pan jest moją ucieczką, Ty uczyniłeś mieszkaniem sobie Najwyższego, więc zło nie spotyka Ciebie, ani plaga nie zbliża się do Twego namiotu, bo swoim aniołom daje rozkaz o Tobie, aby Cię strzegli na wszystkich Twych drogach. Na rękach noszą Cię, abyś nie uraził swej stopy o kamień. Stąpasz po lwach i żmijach, a młodego lwa i węża rozdeptujesz. Ponieważ przylgnął do mnie, chcę uratować go. Chcę go ochraniać, bo zna imię moje. Woła do mnie, a ja mu odpowiadam. Jestem z nim w potrzebie, wyzwalam go i sławą obdarzam. Nasycam go długim życiem i okazuję mu moje zbawienie. Postanowiłem przeczytać cały psalm, żebyśmy mogli się posiłkować w trakcie odsłuchiwania, żebyśmy widzieli tą dobrą nowinę. W tych dniach, które nadchodzą, grupa Henocha jest grupą intymności z Bogiem. Jest to grupa, która rozwinęła bliskość z Panem. To są te dni, w których przechodzenie między sferą ducha a tym światem będzie się dokonywać praktycznie stale. Dlatego musimy zacząć spędzać jakościowo dobry czas z Bogiem. Jakościowo dobry czas z Bogiem. Uwaga, żeby duch, dusza i ciało stały się kompatybilne dla Boga, dla dzieła Bożego. Ponieważ wiemy, że niewłaściwy sposób myślenia oddala nas od Boga. Podobnie sposób cielesny chodzenia z Bogiem, jeżeli tak można to nazwać, oddala nas od spraw Boga, od spraw ducha. Dlatego Słowo Boże mówi bardzo wyraźnie, że na dzień Pana musimy uświęcać nasze ciało, ducha i duszę. Że mamy dbać, aby nie było zepsucia, żeby nie było zmarszczki czy skazy w nas. Tylko żebyśmy byli kompatybilni dla Boga, żeby Bóg mógł nas używać, by mógł się z nami spotykać, żeby mógł mieszkać w naszą myśle, duchu i duszy. A więc musimy na to zwrócić uwagę, by nauczyć się, uwaga, czekać na Boga, by chcieć być blisko z Nim. Oprócz tego, że oczywiście modlimy się, czyli pewne rzeczy wypowiadamy, jasne, rozważamy Pismo, jasne, ale też spędzamy czas nasłuchując, też chcąc usłyszeć Go, albo inaczej, poczuć Jego manifestowaną obecność, zacząć odkrywać sposoby przemawiania Jego do nas, które są związane z naszą kompatybilnością. Czyli czekanie na Boga nie jest ofiarą. Czekanie na Boga jest przywilejem, bo przez to ty będziesz mógł wejść w takie miejsce, że Bóg zaczyna do ciebie przemawiać i jesteś odbiornikiem sposobów Jego przemawiania. Więc czekanie na Boga jest ważne. Przebywanie w Bogu jest ważne. Jest to sposób dostrajania się do chwały Bożej. Komórki naszego ciała potrzebują zostać naładowane przez Ducha Świętego, aby być zdolnym doznawać świata ducha. Podobnie z umysłem. Uspokajasz swój umysł. Zaczynasz myśli posyłać sam w stronę Boga, a Bóg do ciebie. Nie jesteś rozbiegany, tak jak ciało nie jest już rozbiegane. Ten czas izolacji, przebywania z Bogiem sprawia, że Duch Święty otrzymuje coraz więcej przestrzeni w duchu, w duszy i w ciele. Im dłużej przebywasz w tej manifestowalnej obecności Boga, która będzie narastać, ta manifestacja, tym bardziej będziesz przystosowany do przebywania w przestrzeni duchowej. Jeśli natomiast bym tego nie robił, czyli nie będę zmierzał do tego, żeby być blisko z Bogiem, to się też nic nie wydarzy. Będę nominalnym, tak zwanym chrześcijaninem. Więc mamy do wyboru, tak? I to, co mówimy, chciejmy więcej. Tak jak mówiłem na początku, bądźmy podpaleni do tego, żeby rzeczywiście On do nas przychodził, Bóg, żeby czynił nas całych, ducha, duszę i ciało, kompatybilne dla Ducha Świętego. Jest bardzo ważne. Więc w momencie, kiedy to robimy, okaże się, że pewnego dnia jesteśmy w sferach. Okaże się, że zaczynamy doznań mieć duchowych znacznie więcej, jak kiedyś tam w poprzednich latach, czy w poprzednich dniach. Ważna jest tu konsekwencja, systematyczność. I nie pozwól sobie na myśli typu, nic się nie dzieje. Znowu nic nie słyszałem. Nie rezygnuj. Każde czekanie przed Bogiem, każdy czas spędzony, kiedy ty wydaje się nic nie doświadczasz, Bóg uspokaja cię i dostraja ciebie do siebie. To nie jest tak, jak my byśmy chcieli, w sensie, krótka modlitwa, już Panie jesteś. I wszystko oczywiście spełnisz, co ja chcę. To nie jest ten styl życia. Bóg jest Bogiem. My musimy myśleć o wielkim Bogu, który jest Panem nad nami. I my nie rozumiemy Jego dróg, dopóki On się nie objawi. Z tego powodu ja muszę mieć postawę uniżoności i oczekiwania, żeby On się objawił. Ja muszę wiedzieć, że On jest dla mnie przyjacielem. On chce być przyjacielem. Że On jest miłością, że On wszystko robi właśnie, żebym ja się stał Jego bliskim przyjacielem. Nawet kiedy ja nic nie słyszę, nawet kiedy ja nic, wydaje się, nie przeżywam, nie pozwólcie sobie na to, że kiedy szatan was zaatakuje, a będzie próbował, że nic nie przeżywasz, że nic nie doświadczasz, nie pozwólcie sobie na przyjmowanie tego typu myśli. Wiedzcie, że każdy czas jest ważny przed Bogiem, który spędziłeś. I uwaga, nie rezygnuj. Niech twój duch jest płomienny, pozostaje płomienny, nawet jakżeś, powiedzmy, nic nie przeżył szczególnego, nadal pozostawaj, nadal miej ten ogień w sobie oczekiwania na większe rzeczy. Ten ogień jest bardzo ważny. Każdy z nas musi pilnować własnego serca. Pilnować tego ognia, aby on był w nas. Musi być w nas. Kiedy wystawiamy się w sposób ciągły na manifestowalną obecność Bożą, uzyskujemy pewne przygotowanie, by w końcu przebić się na drugą stronę. By w końcu zacząć funkcjonować w dwóch sferach. To jest bardzo ważne. To przebicie nastąpi, jeśli nie zrezygnujesz. Jeśli będziesz systematyczny, ono nastąpi. I teraz jest bardzo ważna i dobra nowina. Gdy raz przebijesz się i wejdziesz na tą drugą stronę, na skutek własnej pracy poszukiwania Boga, gdy to się stanie, to już będzie należeć do ciebie. Ta zdolność wchodzenia w sfery będzie należeć do ciebie. Najtrudniejszym jest przebić się. Tutaj bardzo szybko rezygnujemy. Bogu dzięki, że mamy takie nauczania, że widzimy nie rezygnuj. To musimy słyszeć. W tym momencie diabłu wytrącamy z ręki jego broń przeciwko nam. Że gdzieś tam możemy być zniechęceni. Nie. Nie zgadzamy się. Będziemy dalej napierać. Ważne jest to napieranie. Ważne jest to, żeby cały czas iść w tą stronę. To jest bardzo ważne. Pan Jezus jako przykład chodził w dwóch sferach. Chcę pokazać te miejsca w piśmie pokrótce. Jana 3 rozdział i 13 werset. I nikt nie wstąpił do nieba, oprócz tego, który z nieba stąpił, Syna Człowieczego, uwaga, który jest w niebie. Nie wszystkie tłumaczenia, nie wiem z jakiego powodu tego nie mają, tego dopisku, który jest w niebie. Może z tego powodu, że to było nielogiczne. Po prostu z jakichś powodów tej części wersetu często nie ma, tak jak jest kilka innych takich miejsc, gdzie pewne wersety się po prostu z jakichś powodów nie znalazły. Jeszcze raz. I nikt nie wstąpił do nieba, oprócz tego, który z nieba wstąpił, Syna Człowieczego, który jest w niebie. Czyli mamy taką rzeczywistość. On wstąpił, jest na ziemi i uwaga, jest w niebie. Jednocześnie, dwie sfery. Dlatego Pan Jezus, zwróćcie uwagę, zawsze jak się modlił, patrzył w górę. To nie jest to pobożne spojrzenie w górę, Panie Jezu, patrzymy w niebo. To, co wiemy w tradycjach, bardzo jest pobożne, takie coś. Oczka w górę, aniołek jestem, prawda? I już jest pięknie, ładnie. Nie o to chodzi tu. To jest prawdziwe wejrzenie w niebo. Za każdym razem, kiedy widzicie w piśmie, że on spojrzał w górę, on widział przestrzeń ducha. Zobaczmy, Jana 17 rozdział, I pierwszy werset. To powiedział Jezus, a podniósłszy oczy ku niebu, rzekł: Ojcze, nadeszła godzina, okaż chwałę swoją, aby Syn Ciebie nią otoczył. I tak dalej. Patrzy w niebo, rozmawia z Ojcem. Tak jak wiemy przy ukamienowaniu Szczepana, niebo było otwarte i Szczepan widział Syna Bożego po prawicy Ojca. My powinniśmy chodzić w dwóch sferach. Dalej, inny taki przykład, ich jest bardzo dużo, ja tylko kilka chcę podać. Marek 6 i 41. A wziąwszy 5 chlebów i 2 ryby, spojrzał w niebo. Połamał chleby i dawał uczniom, by kładli przed nimi. Wiecie co? Jak ktoś nie wie o tym, to myśli, że trzeba taki gest zrobić. Religijny. No musimy spojrzeć w niebo. Wziąwszy 5 chlebów i 2 ryby, spojrzał w niebo. No ale on komunikował się z Ojcem. Biblia mówi, że on nie robił nic, co nie widział, że Ojciec czyni. Była nieustanna wymiana. Była nieustanna komunikacja. Zobaczmy jeszcze Jana, pierwszy rozdział. Werset 51. Potem powiedział do niego: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego. To jest rzeczywistość nieba otwartego. Jezus mówi: wy to zobaczycie, ale ja to cały czas widzę. Tak jak Jezus, mamy my chodzić. To jest nasz mistrz. Tak jak on żył w przyjaźni z Ojcem. Był najlepszym jego przyjacielem. My mamy mieć najlepszego przyjaciela Boga i Chrystusa. I dlatego bądźcie podpaleni. Bądźcie zachęceni przez to słowo, że żyjemy właśnie w takich czasach. Jeszcze chciałem przedstawić wam jedno spotkanie, które miał prorok Neville Johnson z Henochem. I ponieważ na tym spotkaniu otrzymał wiele wskazówek odnośnie tej intymności, postanowiłem przekazać to. Neville Johnson mówi, że gdy stanął przed Henochem, co go od razu uderzyło? Bijąca z tej postaci miłość. On mówi, że tak mocno oddziaływała miłość bijąca od Henocha, że mu było trudno ustać na nogach. W pewnym momencie, kiedy Henoch zaczął do niego mówić, po jakimś czasie sam mu powiedział: usiądź, proszę. Sam mu powiedział, bo widział, co, że on się słania, tak? Tak potężne oddziaływanie Boga przez niego chwały było. I Henoch powiedział: twoje życie musi stać się symfonią miłości, wdzięczności i dziękczynienia. Miłości, wdzięczności i dziękczynienia. Gdy to powiedział, fala wyszła od niego, fala ducha, oczyszczająca i obmyła Neville'a Johnsona. Pierwsze słowa. I powiedział tak: gdy to zacznie dziać się w tobie, zaczniesz przechodzić transformację. A więc, gdy będziesz dbał o symfonię, harmonię miłości, wdzięczności, dziękczynienia. I gdy zaczniesz to robić, zaczniesz przechodzić proces transformacji, czyli właściwej bliskości z Bogiem, proces przemiany. Powiedział, to nie jest trudne, tylko że Kościołowi zasadniczo brakuje po prostu dyscypliny i regularności. Po prostu. Powiedział, droga do przodu powinna być stale podtrzymywana. Czyli ten napór, o którym często mówimy. Stale utrzymuj ten napór. Bądź człowiekiem stałości, bo jeśli tego nie będziesz robił, pozostaniesz z tyłu i ponieważ wszystko bardzo przyspiesza w tych dniach, będzie ci trudno wrócić albo powrócić jako spóźniony na tą ścieżkę. Bo po prostu inni już pójdą daleko dalej. Tak na marginesie, wiecie, ja często o tym mówię. Dokładnie to. Dokładnie ten przekaz. To, co tu on mówi. Duch Święty po prostu tego uczy nas. Nie zostawaj z tyłu. Nie zostań spóźniony. Nie bądź tym, który gdzieś tam zacznie swoje rzeczy robić i będziesz chciał wrócić na ścieżkę, okaże się, że już jest przepaść między tobą a pozostałymi. Jest bardzo ważne. Dalej powiedział Henoch. Dzisiaj ludzie chodzą 2-3 dni z Bogiem, potem wypadają na tydzień. I mówi dalej, na to nie ma już czasu. Patrzcie, co on powiedział. 2-3 dni chodzą z Bogiem, a później tydzień nie. Później znowu 2-3 dni, tydzień nie. Spójrzcie w swoje chodzenie z Bogiem. On mówi, ten styl już jest niedopuszczalny. Jeśli masz wejść w przeznaczenie, ten styl życia już jest niedopuszczalny. Od Henocha informacja. Trzeba zachowywać stałość, stałe tempo, konsekwentne, zdyscyplinowane. Koniecznym jest, żebyś taki tryb życia zachowywał każdego dnia. Każdego dnia. Jeśli nie zrobisz tego, to diabeł zrobi za ciebie swój tryb. Po prostu próżni nie będzie, tak? Nie możesz pozwalać sobie na przygnębienie i na bycie smutnym. To jest przykład, tak? Nie możesz pozwalać sobie na przygnębienie. Źle mnie potraktowali. I tak dalej. Nie możesz sobie pozwalać na przygnębienie i na bycie smutnym. Henoch powiedział, smutek jest wyborem. To są twoje wybory, na co się decydujesz. Sposób myślenia, sposób odczuwania. To jesteś ty, który to wziął. To jest twoje. Teraz ja komentuję. Masz do wyboru Ewangelię, dobrą nowinę albo poddawanie się temu, co po prostu na ciebie przychodzi, różnym duchom. Możesz wybrać. Albo weźmiesz słowo, które da ci życie, albo zdecydujesz się ulegać różnym wpływom, które cię otaczają, duchowym. Dalej powiedział Henoch. Jeżeli pozwolisz sobie na użalanie się nad sobą, uwaga, możesz nigdy już nie wyjść z tego w tych dniach. Czyli wszelkie pozwalanie sobie, wiem, co mi zrobiono, ja teraz pobożnie zrobię 30 dni izolacji, jestem tak naprawdę uderzony i tak naprawdę, co się dzieje, ja uciekam przed ludźmi. Chcę pokazać wam to oszustwo szatana. Albo na przykład decyduje się pozostawać w jakimś stanie nieświętym, bo ktoś jest winny, kto jest obok. Czyli mówiąc krótko, mam jakieś zgorzknienie, nieprzebaczenie lub jakieś tam stany, prawda, które przyjąłem, dlatego że ktoś coś obok mnie zrobił. I ja sobie mówię tak, ja jestem usprawiedliwiony, mam prawo do tego. To jest bardzo niemądre. I to właśnie powoduje naszą przegraną i oddalanie się przeznaczenia. I powiedziane jest, jeżeli w to wejdziemy, w taki styl życia, ominie cię to, co jest na te dni przygotowane. Nie wolno ci tego robić. Tak jak powiedzieliśmy, ważne jest budowanie tej bliskości z Bogiem i niepozwalanie na jakieś stany emocjonalne, jakieś dostępy stanów grzesznych, bo ktoś mi coś zrobił, rozumiecie? Ja mam pozostawać w czystości względem Boga, braci i sióstr. Tyle. I teraz buduj w sposób stały, konsekwentny, regularny swoje życie modlitewne z Bogiem. W tym stanie odnowionym. Są wierzący, którzy idą do Boga uskarżać się na innych, bo inni coś zrobili, bo nie są tym, kim byśmy oczekiwali, żeby oni byli. Przychodzimy do Boga i Bogu głowę zawracamy, tak? Pismo mówi bardzo wyraźnie, zanim będziesz szukał mego królestwa i mej woli, załatw sprawy przebaczenia, załatw sprawy bóli i tak dalej względem ludzi. Ty za to odpowiadasz, a ludzie przychodzą z tymi rzeczami do Boga. Chrześcijanie. Błąd. Ty jesteś odpowiedzialny, by co? Zanim wejdziesz w relację z Bogiem, czyli do przybytku, najpierw co? Bądź ukrzyżowany na ołtarzu spalania. Oddaj się w całopalnej ofiarze. Jeżeli ja chcę być Jego przyjacielem, chcę słyszeć o Jego zamiarach, o Jego woli, ja nie mogę tej rzeczywistości grzesznej przynosić przed Boga. Bóg mi mówi już dawno w swoim słowie, co ja mam z tym zrobić. Czyli mówiąc krótko, to nie jest coś, z czym ja mam przychodzić do Boga. To są rzeczy, które się załatwia ad hoc, od razu, zanim zaczniesz się modlić. Wszelkie bóle, żale i jakieś nieprzebaczenia względem innych osób. To jest kompletna pomyłka, żeby z tym do Boga przychodzić. To nie jest w ogóle ta rozmowa. To nie jest to miejsce przyjaźni z Bogiem. Okej. A więc, jeżeli byś sobie pozwolił na takie stany użalania się nad sobą albo skarżenia innych ludzi, możesz nigdy nie wyjść z tego w tych dniach. To może się dla ciebie źle skończyć po prostu. Ty decydujesz o tym, jak twój dzień będzie wyglądał. Uwaga, nie diabeł, ani żadna osoba, która jest obok ciebie. Ty sam. Więc jak będziesz chodził, jakie będziesz miał emocje, jakie będziesz miał myśli, to jesteś ty za to odpowiedzialny. Nie obarczaj nikogo wokół winą. Biblia jest to mówi, ty jesteś sędzią? Zostaw Bogu te rzeczy. Rozsądzaj, tak, coś zrobiono, ale co masz zrobić? Modlić się za tą osobę i przebaczyć. Czyste serce. I zawsze miłość do wrogów. Zawsze. Bóg nie daje innej opcji. Dlatego to nie są, widzicie, rzeczy do modlitwy do Boga zanoszone. To nie są rzeczy. To są rzeczy, które się załatwia przed modlitwą, jako normalne życie chrześcijańskie. Do Boga, do modlitwy przychodzisz przygotowany. Jeśli ty będziesz świecić, dalej mówi Henoch, twój dzień będzie pełen światła. Ty masz moc zarządzania swoim życiem. Po prostu to jest w twoim ręku. Ty decydujesz o tym, co się dzieje w twoim życiu. Żaden człowiek, żaden diabeł. Ty decydujesz. A więc powiedział Henoch tak. Musisz rozwinąć stabilność, stałość, niezmienność w relacji z Panem. Musisz to rozwinąć. Jeśli staniesz się bardziej zadomowionym już w sferze duchowej, aniżeli fizycznej, to znaczy, że już jesteś za rogiem. Znikłeś innym z oczu. Już poszedłeś głębiej. A więc jeśli sfera duchowa będzie dla ciebie przyjemnością, ja to przełożę na nasz język, jeśli ty dbasz i pragniesz przebywać z Bogiem, to nie jest dla ciebie, muszę się modlić, każą mi się modlić, a nie lepiej by było, bym sobie mecz oglądał albo coś tam, no może mi ktoś powie, ja zadzwonię, porozmawiam z kimś, może mi powie, czy ja muszę to robić. To nie jest ta postawa. Jeżeli jesteś głodny Boga, jeśli to rozwijasz w sobie, że sfera duchowa i pragnienie sfery duchowej jest dla ciebie ważniejsze, to znaczy, że już jesteś dalej. Posuwasz się do przodu. Dalej powiedział Henoch. Na początku życie w duchu jest tylko skoncentrowane na przyglądaniu się tego, co widzimy. Czyli kiedy jesteś już, że tak powiem, za rogiem i zaczniesz pewnych rzeczy doświadczać, to będziesz coś postrzegał, będziesz czemuś się przyglądał, nieustannie będzie coś nowego. To jest ten początek. Pan pokazuje sam siebie na przykład, to się przyglądasz. Ci pokazuje niebo, to się przyglądasz. Tylko że problemem jest, mówi Henoch, że większość chrześcijan dokładnie w tym miejscu się zatrzymuje. Widziałem Pana na przykład. Przyjaźń jest czymś znacznie więcej, komentując, niż widzenie Pana po prostu. Tak? Jest to coś znacznie więcej. Henoch mówi, że to jest dopiero pierwszy krok. Bożą wolą jest, abyś chodził z Bogiem całkiem otwarty w duchu, co nie jest samym tylko postrzeganiem albo przyglądaniem się. Bardzo ważne jest, aby twój umysł zaakceptował realność niewidzialnego świata. Abyś wiedział, że jest bardziej realny niż przestrzeń fizyczna. To musi być u ciebie mocno usadowione, bo to jest motor do większych rzeczy. A więc musisz wiedzieć, musisz to zaakceptować, że świat ducha jest bardziej realny niż rzeczywistość fizyczna. I wierzyć, że ty również możesz chodzić w tej sferze. To musi być taki wyznacznik, w którą stronę zmierzasz. Musisz chcieć tego i do tego zmierzać. Z powodu niewiary, mówi Henoch, ograniczamy nasze chodzenie z Panem do poziomu obserwacji, tylko postrzegania, przyglądania się, ale nie widzimy w całej pełni tych rzeczywistości. Dalej Henoch mówił, jak zmienić ten stan rzeczy. Gdy dojdziemy do takiego miejsca, że ponad wszystko będziemy pragnęli chodzić z Bogiem, to znajdziemy się na właściwej drodze. Brzmi to bardzo prosto, bardzo lapidarnie, jednak ma to ogromny wydźwięk. Zobaczcie, jeśli dojdziemy do tego miejsca, że ponad wszystko będziemy chcieli chodzić z Bogiem. Ponad wszystko, wymień sobie, co tam w tym wszystkim jest zawarte. Co dla ciebie ważne było w życiu. Musisz dojść do miejsca tej decyzji, tego pragnienia, że ponad wszystko chcesz chodzić z Bogiem. To znajdziemy się wtedy na tej właściwej drodze. Henoch powiedział, zapewniając, Pan jest zawsze z tobą, Neville. Nigdy cię nie opuści. I to jest podstawa, by dalej iść. Raczej ty możesz go opuścić. W tą stronę. To nie jest tak, że Bóg cię opuści. On cię nie opuści. To jest fundament. Dalej Henoch mówił tak. Niedługo synowie Boga zostaną uwolnieni na ziemi. To ci, którzy nauczyli się chodzić z Panem i przeszli doświadczenie przemiany, będą całkowicie odporni na zanieczyszczenia środowiska, całkowicie odporni na choroby i na rozpad ciała. Oni odnowią ziemię i przyniosą rządy nieba na ziemię. Jednym z głównych apostolskich działań czasów końca będzie kierowanie i budowa nowego świata, czyli tysiącletnie królestwo. To jest inne zadanie niż służba apostolska na początku. Bo w pierwszym kościele służba apostolska polegała na wprowadzaniu Królestwa Bożego na rejony, gdzie nie było Słowa Bożego. Teraz jest wprowadzanie Królestwa Bożego dosłownie na całą ziemię. Nie tylko, że głosisz Słowo, by ludzie uwierzyli. Tu już będzie usuwanie z jednej strony tych, którzy są grzesznikami, ale ustanawianie Królestwa Bożego. A więc służba apostolska w tych dniach będzie służbą budowania i kierowania nową już społecznością. Nową społecznością wiernych. I na zakończenie podam jeszcze z Księgi Apokalipsy cechy takie podstawowe ludzi właśnie sfer. 14 rozdział Apokalipsy będę czytał od 1 wersetu do 5. Potem ujrzałem, a oto baranek stojący na górze Syjon, a z nim 144 tysiące, mające imię Jego i imię Jego Ojca wypisane na czołach. I usłyszałem z nieba głos, jakby głos mnogich wód i jakby głos wielkiego gromu. Oraz głos, który usłyszałem, jak gdyby harfiarzy grających na swych harfach. I śpiewają jakby pieśń nową przed tronem i przed czterema istotami żywymi i przed starszymi. A nikt tej pieśni nie mógł się nauczyć, prócz 144 tysięcy wykupionych z ziemi. Werset 4. To ci, którzy z kobietami się nie splamili, bo są dziewicami. Ci, którzy barankowi towarzyszą, dokądkolwiek idzie. Ci spośród ludzi zostali wykupieni na pierwociny dla Boga i dla baranka, a w ustach ich kłamstwa nie znaleziono. Są nienaganni. To jest właśnie grupa, zobaczcie, która ma dostęp do Bożego tronu. To są ci, którzy są, jak jest tu powiedziane, nienaganni i są nazwani pierwocinami dla Boga i baranka. Pierwszym zbiorem dla Boga i dla baranka jest powiedziane, że to są ci, którzy z kobietami się nie splamili, bo są dziewicami. Chodzi o to, że oni należą tylko do Chrystusa. Ci ludzie. Ta kobieta, z którą mieliby się splamić, każdy z tych ludzi, to jest nierządnica Babilon. Wielkie miasto. Świat. Oni są martwi dla tej nierządnicy, o której później czytamy. Oni tylko idą za Chrystusem. Oni tylko są Chrystusa. Jeszcze raz. Ci, którzy barankowi towarzyszą, dokądkolwiek idzie. Dokądkolwiek idzie. A co mają? Imię Jego, baranka, i imię Jego Ojca wypisane na czołach. Oni są przyjaciółmi Boga. Tam nie ma ich woli. Tam nie ma świata wpływu, który jest pełen brudu. To są ludzie dziewiczy, którzy chcą Boga. Chcą tej relacji intymnej, żadnej innej kobiety. To jest to. Więc oni są nienaganni, jest powiedziane w 5 wersecie. Nie ma nic w nich. Nie ma w ustach ich kłamstwa. Widzicie tą oblubienicę bez skazy i zmazy? Bez czegokolwiek podobnego? Widzicie? To jest ten Kościół, który Chrystus sobie przygotowuje na Jego przyjście. Pan zachęca nas. Ja widzę wyraźnie, jak przychodzą te nauczania, jak On zachęca nas, żebyśmy na tej drodze trwali. Widzę, jak nas prowokuje do głębszej, intymnej relacji. Akurat pasuje to, widzicie, do tego wyjazdu naszego teraz. Bóg zachęca nas, by Go szukać, by łączyć się coraz bardziej ze sobą i z Bogiem, żeby mieć połączenie z tym, który dla nas zrobił wszystko i robi nadal. Poznanie, które mamy dziś, Bogu dzięki za nie. Wiemy, że On nas kocha. Wiemy, że mamy życie wieczne. Chociażby nawet ktoś przypadkowo gdzieś zginął, powiedzmy. Nawet gdyby. Masz życie wieczne. Idziesz do nieba. Dla nas żyć to Chrystus. Jak powiedział Paweł, a śmierć to zysk. Tak? Bo jestem już z Chrystusem. My widzimy, jak możemy być przydatni Bogu. Dlatego umrzeć przed czasem jest nierozsądnym. Dlatego nie wybierajcie tej drogi. Tak? Chciejcie żyć, żeby zwyciężać w przestrzeniach duchowych. Żeby Bóg odebrał chwałę, a ziemia wreszcie była Boga. Żeby Królestwo Boże się zamanifestowało. By rzeczywiście Królestwo Tysiącletnie mogło zacząć funkcjonować. I jak sami widzicie, nasza rola jest bardzo praktyczna i my mamy bardzo dużo zadań do wykonania. Bóg potrzebuje dziś naczyń na tej ziemi, naczyń chwalebnych, na których może okazać swą chwałę w tych dniach, których może użyć dla uwalniania przestrzeni duchowych. Bóg szuka dziś nas, żebyśmy zaczęli bardzo intensywnie z Panem się spotykać. Jeszcze lepiej, jeszcze bardziej, jeszcze większej desperacji, konsekwencji, stabilności i dyscyplinie. Żebyśmy po prostu trwali w Panu. Żebyśmy znajdowali czas. Żebyśmy jakościowo do tego podeszli. Żeby w sercach naszych płonął ogień do Pana. Żeby nam się objawił, by nam objawił Królestwo, by objawił swoją wolę, by objawił cele dla nas, które On przeznaczył i wyznaczył nas do zadań, bo On poszukuje ludzi dzisiaj do zadań, które są do wykonania. Dlatego, żebyśmy weszli w to miejsce, to jest bardzo ważne, żebyśmy zapragnęli tego z całego serca i żebyśmy byli tymi na pierwszym froncie, którzy są szczepem Henocha, którzy należą do tej grupy. Tak jak Henoch był przed potopem, tak my żyjemy, podobnie jak w czasach Noego, żebyśmy byli szczepem Henocha. Amen.